Leki z zielonej apteki.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten lekko szary dzień. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I Magda Szpiner, witamy Państwa gorąco. Wprawdzie za oknem już szaro i buro, właściwie większość liści już opadła albo jeszcze tam pomalutku opada, ale to nie znaczy, że ci, którzy wierzą w naturę i moc jej darów, teraz mogą próżnować, bo wprawdzie zima za pasem, no ale rozumiem, że roboty jeszcze jest sporo dla tych, którzy lubią zbierać i przygotowywać się na taką prawdziwie srodze zimę.
Tak, to prawda. Właściwie zioła możemy zbierać cały rok, jeśli wiemy, jakie i jak je pozyskiwać i do czego wykorzystywać. A dzisiaj porozmawiamy o tych, które są, myślę, nam bardzo dobrze znane, bo właściwie u niektórych rosną za oknami. Ci, którzy mieszkają w Trójmieście, to mają wokół siebie lasy. Ci, którzy słuchają nas z okolicznych trójmiejskich miejsc, to tym bardziej, prawda? Mhm. A mam na myśli sosnę, świerki i miołę, bo to jest bardzo często spotykana roślina, i jałowiec, który możemy znaleźć w kuchni nawet.
No i to ja myślę sobie, że wystarczy popatrzeć na ptaki, które nie próżnują i które z różnymi owocami, ziarenkami, jakimiś innymi rzeczami w zębach przygotowują się też na zimę. Możemy zacząć od tej jemioły, bo szczerze ci powiem, że to mnie zaciekawiło o tyle, że ci, którzy obserwują parki i drzewa i te jemioły, które się tam na tych drzewach pojawiają, to pewnie serce im krwawi, bo jemioła wraz czasami z kawałkiem gałęzi pada pod nasze nogi. Co z tą jemiołą robimy?
O, no to jak już pada pod nasze nogi, to może oznaczać, że jej potrzebujemy. To tak ja zawsze mówię, że jeżeli rośnie coś blisko naszego domu, wręcz wchodzi nam drzwiami,
no, proszę.
To tak, to znaczy, że warto się przyjrzeć tej roślinie i być może właśnie ona potrafi rozwiązać nasze problemy. Ale tak na poważnie, to ja za każdym razem powtarzam, i ci z Państwa, którzy słuchają mnie od lat, wiedzą, że ja zalecam złożone receptury, co najmniej z 2-3 składników, żeby jednak to nie były pojedyncze zioła. Niemniej jednak, akurat jeśli chodzi o jemiołę, to na rynku, niestety nie polskim, ale w Europie Zachodniej, możemy znaleźć preparaty, które zawierają wyciągi z jemioły. I są to preparaty niebagatelne, bo wykorzystywane w chorobach onkologicznych. Więc już od razu widzimy, że jemioła, oczywiście jeżeli zawiera standaryzowane wyciągi na obecność konkretnych związków, to rzeczywiście ma udowodnione w wyniku badań takie działanie. Ale czy my możemy jakoś sami wykorzystać jemiołę? No, muszę powiedzieć, że to jest bardzo silne zioło z silnymi związkami. I warto albo poczytać sobie więcej na ten temat, albo zwrócić się do fitoterapeuty, który wie, jak wykorzystać jemiołę. Ale jeśli chcielibyśmy skorzystać zewnętrznie z jemioły, to możemy się pokusić o przygotowanie pewnego preparatu. I chociaż jeszcze nie ma owoców jemioły, bo one pojawią się zimą, trochę później, to ja celowo tą jemiołę chcę poruszyć teraz, żeby już przygotować sobie albo zapisać pomysły na to, jak można by skorzystać, poszukać sobie miejsc, gdzie tą jemiołę można znaleźć, bo z doświadczenia wiem, że jak coś jest potrzebne na już, i do tej pory widzieliśmy wszędzie jemiołę, to
oczywiście
nagle nie
tak
ma.
Jak kasztany znikają nagle.
Dokładnie. Tak.
Coś, ale ja muszę ci powiedzieć, że w takim razie moim czujnym obserwatorskim okiem w Parku Akademickim we Wrzeszczu już pierwsze gałązki jemioły mają owoce. Czy te białe, charakterystyczne kuleczki już się pojawiają?
O proszę, no to dosyć szybko, ale to jest taki moment, że właściwie grudzień, styczeń, luty, to te owoce już są. Rzecz jasna, no ja wiem, że niektórzy mówią, serce mnie boli, jak widzę tego pasożyta na drzewie, prawda? Ale nie ma co się tutaj obrażać na naturę. Nie bez powodu jemioła właśnie rośnie na drzewach. Może tego nie wiemy, ale ja uważam, że drzewo też czerpie korzyści z jemioły. Natomiast owoce, bo właśnie o nich do zewnętrznego wykorzystania myślę, możemy z nich zrobić maść. Dosyć trudno się to robi, bo owoce zawierają w sobie taki ciągnący się kleik plus nasionka i to się ciężko uciera, ale da się. I ta maść może być wykorzystywana w dwojaki sposób. Pierwszy, który nam się może przydarzyć, jeżeli podczas zimna, mrozu nie nosimy rękawiczek albo na niskich temperaturach i w wietrzny dzień zmokną nam dłonie i mówimy wtedy, że mamy takie przemrożone, no to może się objawiać tym, że w cieple one sinieją, czy robią się właśnie takie bardzo czerwone, piekące, ta skóra na dłoniach jest taka nieprzyjemna, czasami szorstka i wtedy właśnie taka maść będzie jak znalazł, ale, jest jedno ale, ponieważ musimy taką maść przygotować na świeżo. No i pojawia się czasami pytanie, no dobrze, ale jak w danym momencie pozyskać te owoce, czy możemy je jakoś przechować, nie wiem, ludzie pytają, czy można je suszyć, więc nie, ale możemy je mrozić. I jeżeli takie owoce zamrozimy, to one swoje właściwości zachowują około roku. Więc będą do wykorzystania. Oczywiście, że maść na przemrożone dłonie możemy, czy właściwie najbardziej się przydaje w miesiące zimowe, wtedy, kiedy właśnie jest ten mróz. Ale właśnie w tym celu, jak zbierzemy już te świeże owoce, rozcieramy je dodając oleju rycynowego, trochę gliceryny. Akurat obie te rzeczy kupimy w aptece, nie ma problemu, oraz sól fizjologiczną też kupimy w aptece. No i właściwie to proporcje, bo to jest najczęstsze pytanie. No dobrze, pani Doroto, ale ile? Ile tego, tak?
Zdecydowanie, tak?
No właśnie. Więc to nie potrzeba nam tego jakoś strasznie dużo, bo wystarczy 50 gramów owoców, przy czym one są leciutkie. Dodajemy 2 łyżki soli fizjologicznej i nie więcej niż łyżkę oleju rycynowego, czy właśnie może być to też troszkę gliceryny. No to troszkę to jest czasami taka łyżeczka, czy nawet pół łyżeczki. I też, żeby ta maść nam się dobrze ucierała, można dodać łyżeczkę lanoliny. Jeżeli nie mamy, to w aptece kupimy Linomak. No i to trzeba bardzo dobrze rozetrzeć na taką gładką masę i mówi się, że maść powinna być 50%. Co to oznacza? Że ilość owoców, załóżmy, że jest to 50 gramów, to ilość pozostałych składników, które wymieniłam, czyli sól fizjologiczna, olej rycynowy, lanolina, gliceryna, nie powinny przekraczać również 50 gramów. Przechowujemy w lodówce i dłonie smarujemy 3 razy dziennie, a jeżeli to wymrożenie no, jest takie poważniejsze, to możemy nawet zrobić opatrunek na dłonie. I to jest to pierwsze zastosowanie, które właściwie no, każdy może zrobić, bo jak wygląda przemrożona ręka i jak się z tym czujemy, to niektórzy pewnie dobrze wiedzą, którzy pracują na zewnątrz na przykład.
A niektórzy mają wręcz tendencję tak, do takich delikatnych właśnie podrażnień skórnych.
Dokładnie. Natomiast też znajdziemy w opisach jeszcze inne zastosowanie maści jemiołowej. No bo jeżeli cała roślina ma działanie takie pozytywne w chorobach onkologicznych, no to oczywiście również takie zmiany rakowe na naszym ciele, na skórze, czy oporne kłykciny. To tutaj czasami pojawiają się takie, jak to się mówi, wiszące takie mięsa na naszym ciele, czasami u kobiet na drogach rodnych i to rzeczywiście jest bardzo ciężko usunąć, no to taką maść możemy zastosować. No niemniej jednak trzeba już uważnie bardzo nakładać tą maść, chroniąc zdrową skórę, czyli zabezpieczamy wokół tej zmiany skórnej naszą skórę zdrową i smarujemy, a te właśnie rzeczy będą nam po prostu odpadać, a skóra będzie się goić.
No to proszę Państwa, jedna tylko roślinka, a tyle możliwości. Przypomnijmy, już wypatrujemy tych białych kuleczek jemioły, ale tak jak mówiłaś, to apogeum gdzieś koło grudnia nastąpi i potrwa do marca mniej więcej.
Tak, dokładnie. I to jest jedna tylko część rośliny, to jest owoc, tak. Ale oczywiście samo świeże ziele również może być wykorzystane. No i tutaj teraz wszędzie w opisach znajdziemy, że czy stabilizacja alkoholem, czy suszenie rośliny niestety niszczy te związki, które działają leczniczo na nasz organizm, bo oczywiście to nie tylko w chorobach onkologicznych, ale działają też związki zawarte w jemiole przeciwmiażdżycowo, rozkurczowo, też stymulują nasz układ odpornościowy, wzmacniają nas, a nawet działają żółciopędnie, czy pobudzają przemianę materii, czyli również trawiennie. No i teraz, ponieważ zimą najlepiej jest zbierać to zioło, to możemy zmienić. I od razu uprzedzam, żeby mielić w maszynce ręcznej. Ja niestety zniszczyłam elektryczną maszynkę, bo noże się połamały, ponieważ włókniste są te ogonki, gałązki jemioły. No i niestety blokuje się to i ciach jest po maszynce, więc ja już od dawna stosuję maszynki ręczne. Nie jest to łatwe, bo wplątują się często właśnie te włókna na ślimaka maszynki. Możemy poprosić o pomoc silniejszych domowników, czy naszych znajomych, czy przyjaciół i zmielić. I możemy też zamrozić. Także wtedy te związki tam się zachowają i możemy zużywać właśnie na bieżąco, sporządzając czy to maści, czy macerat. Bo od razu powiem, że żeby wykorzystać ziele jemioły w tych dolegliwościach, o których powiedziałam, to najlepiej zrobić macerat, a to oznacza, że właśnie takie zmielone zioła zalewamy letnią, przygotowaną wodą z odrobiną soli kuchennej, dlatego że właśnie roztwór soli ułatwia nam wyciągnięcie z jemioły tych frakcji, które są dla nas istotne. Zostawiamy tak przygotowane zioła na 6-8 godzin, możemy na noc nawet to zostawić. No i trwałość tego jest niewielka, bo tylko 3 dni, więc stąd ta potrzeba mrożenia, o ile nie mamy własnego ogrodu na przykład, w którym na drzewach rośnie jemioła.
Ktoś pyta, czy jest jakaś różnica, z jakiego drzewa spada ta jemioła, czyli na jakim drzewie ten krzew się pojawia.
Tak, to jest ciekawe w ogóle, bo nawet patrząc na ten preparat, który nazywa się Iskador, on oczywiście wykorzystywany głównie w onkologii przy różnego rodzaju rakach, czy to właśnie u kobiet piersi dróg rodnych, czy u mężczyzn właśnie też narządów rodnych, prostaty. I tutaj, co ciekawe, wykorzystuje się do tych chorób nowotworowych u kobiet jemiołę, która rośnie na jabłoniach, szczególnie przy chorobach nowotworowych piersi. No i tutaj aż trudno nie połączyć tego analogicznie z kształtem, prawda? Mamy jabłka, mamy piersi, prawda? Natomiast w przypadku chorób onkologicznych u mężczyzn, szczególnie właśnie jeśli chodzi o narządy rodne, to jest to dąb, czyli jemioła, która rośnie na dębach.
Ależ mądra ta natura.
Tak, oczywiście jemioły pozyskuje się z różnych drzew. Ja czekam zawsze na silne wiatry, bo u nas nad morzem, a ja lubię jeździć na Mewią Łachę, tam jak się po drodze idzie wzdłuż wyspy, zanim się do Mewiej Łachy, wzdłuż Wisły, zanim się do Mewiej Łachy dojdzie, to z sosen właśnie razem z gałęziami spadają jednocześnie też jemioły, więc po silnych takich wiatrach można się pokusić o spacer na Wyspę Sobieszewską i poszukać.
No i o tej sośnie, bo już sosnę wywołałaś, porozmawiamy tak. Po krótkiej przerwie. Koniecznie zostańcie z nami, bo właściwie dopiero jemioła została tknięta, a przed nami przecież jest jałowiec, jest sosna, są nie tylko pędy, ale jest też kora, którą można zbierać i wykorzystywać właśnie w tym okresie zimowym. To co, tymczasem do usłyszenia. Dorota Grącka. Wracamy, proszę Państwa, po 11.35. No i czekamy oczywiście na Wasze pytania. 603-06-06-06.
Leki z zielonej apteki.
Dorota Grącka, witam Cię raz jeszcze serdecznie i jeśli pozwolisz, to zacznę od pytań od naszych słuchaczy, bo sypnęło pytaniami dotyczącymi jemioły.
Dobrze.
Pani Aga, pyta, czy jemioła pomaga także na tłuszczaki, a jeśli nie, to czy znasz jakiś sposób, który mógłby naszej słuchaczce pomóc? To jest pytanie numer jeden.
Nic mi nie wiadomo na ten temat, aczkolwiek skoro działa też na drogi żółciowe, to być może można by się doszukiwać. Niemniej jednak tłuszczaki z punktu widzenia medycyny chińskiej to jest nagromadzenie wilgoci, a nawet śluzu w organizmie i tutaj trzeba by spojrzeć na to bardziej holistycznie, zresztą jak na każdą naszą dolegliwość, czyli i na pracę wątroby, i na pracę układu w ogóle pokarmowego, i na odżywianie i zalecać nie tylko zioła, ale i zmiany pewnych nawyków żywieniowych. Tutaj nie ma prostej receptury, że proszę wziąć to i tłuszczaki znikną, bo to tak nie działa. To jest dosyć złożony proces, bo żeby najpierw rozluźnić tak zalegający śluz, no to trochę czasu ziołowo to zajmuje. Oczywiście metody chirurgiczne są również, bo znam osoby, które tłuszczaki wycinają. Niemniej jednak bez zmiany czy nawyków i wzmacniania się ziołami i wzmacniania w ogóle organizmu w kierunku nie zagęszczania się wilgoci w organizmie, to one po prostu wrócą.
No to mam nadzieję, że pani Agnieszka chociaż o tyle już wie, od czego zacząć i że nie ma na to niestety jednego naparu. Pani Maria napisała, że z tego co wie, jemioła również w homeopatii, przepraszam, działa jako lek regulujący ciśnienie krwi i dodaje, stosuje od dawna z pozytywnym skutkiem.
Tak, oczywiście. Jemioła jest znana z tego. No, oczywiście w lekach homeopatycznych to, no, znając zasadę, jak one są tworzone, wiemy, że tam ilości są niewielkie. Dlatego tu z dużą uważnością należy stosować maceraty z gotowych ziół, bo stężenie, rzecz jasna, związków jest większe. Szczególnie muszą zwrócić uwagę na to osoby, które przyjmują już leki, które leczą ich układ krwionośny, czy też utrzymują ciśnienie w odpowiednim stanie, czy zapobiegają zmianom miażdżycowym, bo tutaj nasilone działanie może po prostu zadziałać wręcz niekorzystnie na zdrowie człowieka.
Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie działanie ma alkoholowy wyciąg z jemioły. Ktoś z Państwa napisał, taka nalewka z apteki.
Bardzo słaby. Bo jeszcze pytanie oczywiście, jaki procent, ile procent ten alkohol ma, bo jeżeli zostało to zrobione zgodnie ze sztuką zielarską, czyli potraktowano tą jemiołę słabym alkoholem, a wręcz winem, czyli to jest takie kilkanaście procent, no to jeszcze można by mówić, że ten preparat zachowa właściwości lecznicze. Jeśli jednak zostało to zalane wysokoprocentowym alkoholem, to właściwie nie ma sensu tego stosować.
No dobra, to porzucamy w takim razie wszelkie alkoholowe wydania i jemioły. Reszta pytań jest w podobnym tonie. Mam nadzieję, że Państwo znaleźli odpowiedź, jeśli chodzi o jemiołę. Nie wiem, czy sosna, to teraz będzie dobry moment, żeby ją wywołać.
Tak, oczywiście.
No to wywołajmy tę sosnę, bo jak sięgnę pamięcią do odległych dziecięcych lat, to ta sosna kojarzy mi się z moją babcią i jak zaczynałam prychać, dychać i jak to dziecko gdzieś tam te infekcje od czasu do czasu łapać, to pamiętam ten taki syrop sosnowy, fantastyczny, który moja babcia robiła. No i rozumiem, że to jest jedno z zastosowań, czyli te sprawy związane z oskrzelami, gardłami, krtaniami.
Dokładnie tak i to jest zawsze pierwszy punkt programu, nazwijmy to tak. I jeśli komuś, bo ja na spacerach ziołowych bardzo często o sośnie mówię, bo ją spotykamy i wtedy większość właściwie uczestników spaceru wie o syropie sosny, o zastosowaniu sosny właśnie w przeziębieniach, w zakażeniach układu oddechowego, w kaszlu właśnie, chorobach zakaźnych, ale też właśnie przy gorączce. i w ogóle stanach zapalnych, a jeżeli stany zapalne, no to oprócz układu oddechowego oczywiście też będzie układ moczowy, czyli dobrze się sprawdzi przy zapaleniu pęcherza, ale też przy stanach zapalnych naszego układu trawiennego, szczególnie jelitach, czyli jeżeli mamy niestrawność, bóle brzucha, biegunki, to jest kolejne zastosowanie. Też będzie dobrze wspierać nas przy wyczerpaniu nerwowym, przy osłabieniu, ale też chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego, nawet tak poważnych jak kamica żółciowa. Oczywiście to nie oznacza, że preparaty sosnowe będą nam usuwać kamienie, bo jasne, to jakby zupełnie nie o to chodzi, ale będą nas wspierać, dlatego że preparaty sosnowe, można by powiedzieć, że uruchamiają nam i odblokowują zastoje żółci. Więc w tym zakresie można by nawet powiedzieć, że będą zapobiegać takiemu nagromadzeniu się żółci, które docelowo prowadzą właśnie do tworzenia się kamieni. Myślę, że coraz więcej osób też wie, że szczególnie igły sosnowe, ale też całe gałązki zawierają całkiem sporo witaminy C. Więcej niż cytryna, która ma swoją sławę, tak, jeśli chodzi o witaminę C, a właśnie gałązki z igłami i same igły, szczególnie zimą zbierane.
No właśnie, no właśnie. Powiedz, tak, co my mamy zbierać? Bo ja pamiętam, że do tego syropu to chyba babcia pączki pozyskiwała i to takie jeszcze chyba nierozwinięte do końca, takie, nie wiem, czy ja się dobrze wyrażam, prostuj mnie bardzo,
pędy
proszę.
Sosnowe.
Pędy sosnowe, tak. Czyli tak, w którym momencie zaczynamy te sosenki obserwować i co i w jakim momencie należy zbierać?
Jeśli chodzi o pędy sosnowe, no to jest maj, także teraz o tym nie będę mówić, bo do maja jeszcze kawał czasu. Warto poszukać wokół siebie już takich sosenek czy świerków i to właściwie mogą być różne gatunki sosny. To nie musi być tylko nasza sosna zwyczajna. Może być też modrzew, może być jodła, może być właśnie świerk, bo one wszystkie zawierają te związki, które działają w sposób, który opisałam, plus właśnie olejki eteryczne, plus witaminę C, witaminę P. I już przygotowujemy się do tego, że jak tak zima przyjdzie, no zielarze mówią właściwie, że chodzą po taki surowiec w lutym, ale jeżeli jest potrzeba, to i w grudniu można pójść i tych gałązek sobie trochę uciąć. Oczywiście z taką uważnością i z wdzięcznością dla natury, żeby nie łamać, to po pierwsze, czyli zabieramy sekator czy mocne nożyczki, ale też nie obgolić tego świerka czy sosny, czy tylko po gałązce może z każdego drzewa, które gdzieś tam w naszej okolicy rośnie. I możemy oczywiście też ususzyć sobie taki surowiec, żeby w domu mieć, ale możemy też na świeżo przygotować sobie na przykład herbatę. I wystarczą nam 3-4 łyżki takich igiełek albo zmielonych gałązek, które zalewamy 2 szklankami wrzącej wody. Możemy też zalać mlekiem, może być mleko roślinne, albo możemy dodać tam troszeczkę tłuszczu, czy to do tego mleka, czy do tej wody. Dlatego, że część związków, które zawarte są w naszym sosnowym surowcu, są rozpuszczalne w tłuszczach, czyli są lipofilne. Szczególnie mowa tutaj o żywicach. To są takie klejące substancje. Ja myślę, że żywicę sosnową czy świerkową to każdy, szczególnie latem, jak się oparł o drzewo, to mu się przykleiła do ręki i ciężko jest to zczyścić czy z ubrania, czy właśnie ze skóry. I właśnie te związki dobrze się rozpuszczą właśnie w czymś trochę tłustszym. Mleko jest tłustsze. I taki napar odstawiamy na pół godziny, potem przecedzamy. Możemy dosłodzić miodem. No i dorosły człowiek może właśnie w sytuacji infekcji wypijać 4, nawet do 6 razy dziennie po 150 ml, czyli to jest taka mała filiżanka. Dzieciom też możemy podawać. No tutaj oczywiście w zależności od wieku, no to będzie od 50 ml do 150 ml. Możemy znaleźć bardzo łatwo w internecie, jak obliczyć dawkowanie dla dziecka. I tam są podane wzory, jak liczymy to dawkowanie. Niemowlętom nawet podaje się małą łyżeczkę takiego naparu 3-4 razy dziennie. Jeżeli to są gałązki, to możemy też je gotować, ale wystarczy 5 minut, wtedy odstawiamy później do naciągnięcia przez 20 minut. Aha, i jeszcze dodam, żeby parzyć czy gotować zawsze pod przykryciem, dlatego że pod wpływem wysokiej temperatury te olejki po prostu będą nam odparowywać, uciekać w powietrze. No oczywiście to też nic straconego, bo pod warunkiem, że stoimy blisko tego naczynia i wdychamy.
A no właśnie, to ja ci może wejdę w słowo, bo kiedyś słyszałam nawet o niezwykłych właściwościach sosny właśnie w charakterze naturalnego kadzidła do okadzania mieszkania. Spotkałaś się z czymś takim?
Oczywiście, że tak. Żywica właśnie drzew iglastych jest często wykorzystywana do wykonywania kadzideł. Można wykorzystać nawet taką żywicę, która jeszcze cieknie po drzewie jako lepiszcze i zmieszać z innymi zapachowymi roślinami, które mielimy, i potem na takim węgielku stawiamy właśnie w takiej kadzielnicy domowej i zapalamy oczywiście i pięknie możemy
poczułam ten zapach lasu.
Tak, dokładnie, pięknie to pachnie, ale jeżeli nie chce nam się robić takiego kadzidła, to wystarczy, że tą żywicę, którą znajdziemy, po prostu rozpuścimy w spirytusie. Wystarczy nawet taki 70-80%. Chodzi o to, że żywica nie rozpuszcza nam się w słabszych alkoholach i możemy do kominka takiego, gdzie wodę się wlewa i dodaje olejki, możemy właśnie taki spirytus z rozpuszczoną żywicą zakraplać i te zapachy będą nam się unosiły. Ale też możemy taką żywicę wykorzystać do zrobienia maści. I tutaj rozpuszczamy tą żywicę w tłuszczu. To może być smalec, to może być olej kokosowy, w zależności od tego, czy jesteśmy wegetarianami, weganami, czy też nie. Rozpuszczamy z taką dużą uważnością, żeby nie spalić, tylko żeby to się nam roztopiło. Oczywiście, że w żywicy zawsze są jakieś tam resztki, czy kory, czy igliwia, czasem nawet jakieś owady, które się przykleiły nam do tej żywicy, więc potem trzeba to przecedzić, najlepiej przez gazę, przelewamy do słoiczka, odstawiamy do wystudzenia i wstawiamy do lodówki. To nam stężeje i w sytuacji, gdy pojawiają się właśnie infekcje, czy jakieś początki kataru, przeziębienia, to możemy smarować właśnie klatkę piersiową, bo to przy katarze będzie pomagało nam oddychać, tak? Taki przewiew nam zrobi trochę w nosie, ale też jeżeli mamy zimne stopy, w czasie takiego przeziębienia możemy nacierać oczywiście też stopy, założyć ciepłe skarpetki. Przy kaszlu możemy też nacierać plecy, założyć ciepłą piżamę, czy sami, czy dziecku, i to bardzo wspomagająco będzie właśnie przy infekcjach działało.
Ktoś pyta, czy z tych gałązek, które mamy dzisiaj, możemy taką maść przygotować, czy jest już na to za późno?
Znaczy maści nie przygotowujemy z gałązek, tylko z żywicy.
Z żywicy, no tak.
Jak najbardziej żywica jest już na drzewach, tylko bardzo proszę, żeby zbierając tą żywicę, odłamywać tylko to, co jest na korze, żeby nie dłubać nożem w tej korze, bo to uszkadza po prostu drzewo, bo dla niej ta żywica to jest no taki jak strupek, prawda, na ranie, która się pojawiła, drzewo się tak leczy, także wystarczy, jeżeli tą ściekającą żywicę, ona czasami jest już bardzo twarda, bardzo stężała, więc wystarczy ją po prostu odłamać nawet palcami, ale jeżeli chcemy posłużyć się nożem, to tylko płasko wzdłuż kory odcinamy ten kawałek żywicy, no, z czystego szacunku dla drzew.
O, i państwo pytają też o inne rośliny. Nie wiem, czy zdążymy, bo pomalutku nam czas dobiega końca, ale jeszcze ja bym chciała, żebyśmy porozmawiały o jednej magicznej kulce, zanim na te pytania państwo odpowiemy. O kulce, która mięsożercom kojarzy się oczywiście z kuchnią, bo jest przy pewnych mięsiwach niezbędna. Ale wiem, że i weganie, i wegetarianie czasami trochę, żeby oszukać te zapachy, szczególnie ci początkujący, dodają ziele jałowca, bo to o nim mowa, bo on jednak oddaje dość charakterystyczny z tej kulki i aromat, i taki posmak, który dostają potrawy. No to co z tym jałowcem, proszę pani?
Jałowiec jest według mnie bezcennym surowcem. Mm-hmm. Właśnie teraz, listopad, grudzień, to jest najlepszy czas na zbieranie owoców, kiedy one już są ciemne i lekko przesuszone. I to jest zioło, które zawiera bardzo dużo fitoncydów, czyli takich związków, które są bójcze dla bakterii, hamują rozwój bakterii, drożdżaków, pierwotniaków. Czyli już widzimy, że jałowiec jest właśnie nie bez powodu do mięsa dodawany, bo zapobiega zatruciom. Tak?
Proste.
No oczywiście. Oczywiście owoce jałowca działają również dobrze przy chorobach układu moczowego, przy problemach z miesiączkowaniem, ale też właśnie w problemach układu pokarmowego, czyli jeżeli mamy luźne stolce, gazy, wzdęcia, bóle brzucha, przelewanie się, no i mamy gdzieś tam jakieś podejrzenia, że właśnie zjedliśmy być może coś z tym mięsem. Natomiast trzeba też pamiętać, że jałowiec jest niezwykle silnym ziołem i są przeciwwskazania bardzo wyraźne do jego stosowania, czyli jeżeli mamy poważne choroby nerek, mamy białkomocz, krwiomocz, albo mamy takie choroby żołądka, jak choroba wrzodowa, albo ostra niewydolność wątroby, szczególnie u osób, które chorowały bądź chorują na wirusowe zapalenia, zapalenie wątroby, albo mamy akurat, no jak mamy ostry stan wyrostka robaczkowego, to raczej lądujemy w szpitalu, albo kolkę żółciową, to również lądujemy w szpitalu, tak, bardzo często, ale tutaj jałowiec nie jest wtedy wskazany. No oczywiście kobiety w ciąży i karmiące również jałowca nie stosują, więc oczywiście, że w kuchni wykorzystujemy jałowiec, ale jako przyprawę. Natomiast duże dawki nie są wskazane. Jeżeli chcemy wykorzystać to działanie, o którym mówiłam, no to dobrze jest oczywiście łączyć to też z innymi surowcami roślinnymi i korzystać już z porady fachowca w zakresie fitoterapii.
No to w takim razie szukamy, proszę państwa, cudownych, magicznych kulek jałowca, jak państwo słyszeli. Mamy jeszcze chwilę, jeśli pozwolisz, Doroto, to dwa pytania od naszych słuchaczy. Pani Janka pyta, czy kwiat krwawnika to jest to samo, co ziele krwawnika?
Nie no, kwiaty to kwiaty, a ziele to ziele, bo ziele składa się z kwiatów, łodygi i liści, czyli to jest inna część surowca. Kwiaty są po prostu samymi kwiatami. Tak, te baldaszki ścinamy i to jest kwiat krwawnika, natomiast ziele to będzie gałązka, na której mamy liście i kwiaty.
No i mam nadzieję, że wszystko jasne. Pani Jola prosi o informacje dotyczące gałązek z malin i herbatki. Czy to prawda, że to można pić? Oj, bardzo można, bardzo lubię. Rozgrzewa w sekundę.
Oczywiście, to jest bardzo często używany surowiec właśnie do herbat przy infekcjach, ale też używany przez kobiety, bo działa wzmacniająco na mięśnie gładkie, czyli też działa wzmacniająco na macicę.
Bardzo serdecznie polecam, szczególnie w takie zimne dni, gałązki maliny. Mam wrażenie, że na nowo odkrywamy, bo owoce z przyjemnością chrupiemy przez prawie cały rok, bo z różnych stron docierają. O liściach już słyszałam, ale rzeczywiście te gałązki znowu chyba wracają do łask, mam wrażenie.
Tak, to się zgadza.
No dobrze, to zostawiamy w takim razie ten jałowiec na razie, bo mam wrażenie, że jeszcze temat nie został do końca opowiedziany. Bardzo serdecznie dziękuję ci za dziś. W roli debiutantki się tu pojawiłam jednorazowo. Czekamy na Hanię Wilczyńską Toczkę, ale to była dla mnie ogromna przyjemność móc z tobą dzisiaj porozmawiać.
Cieszę się.
Dziękuję ślicznie. Pięknego dnia życzę i dużo słońca. Dorota Grącka, proszę Państwa. Mam nadzieję, że już niebawem Hania Wilczyńska-Toczko wróci do tych rozmów. Czekamy z wielką niecierpliwością. Dużo zdrówka. Państwu dziękuję za wszystkie SMS-y. Gdybyście jeszcze jakieś pytania mieli, to proszę piszcie. Ja się jeszcze bowiem nie żegnam. Zostaję z Państwem do godziny 15.
Leki z zielonej apteki.